środku dnia.
24 sierpnia to dla naszych sąsiadów z Ukrainy ważne święto. To dziś po raz 31 obchodzą Dzień Niepodległości. W tym roku nie będzie jednak koncertów, parad i innych wesołych spotkań. Marynę Stiepańską nasi słuchacze na pewno doskonale znają. Przez długie tygodnie relacjonowała dla nas codziennie wojenną rzeczywistość z Kijowa. Dziś ponownie się z nią połączyliśmy. Maryna opowiada, jak zazwyczaj świętowało się w stolicy Dzień Niepodległości, a rozmawiała z nią Sandra Soluk.
Ostatnimi laty były w całym kraju parady wojskowe i duży koncert. Parada przechodziła przez główną ulicę w Kijowie. Była transmitowana w telewizji, my oglądaliśmy ją zazwyczaj w internecie. Czasami jechaliśmy do centrum pospacerować, ale nie zawsze, bo wiesz, zawsze są tam tłumy w święta. Teraz oczywiście mamy odgórne zakaz organizowania jakichkolwiek wydarzeń publicznych z powodu zagrożenia bombardowaniem właśnie w ten dzień. Pójdę się spotkać ze znajomymi do ich domu. Może wzniesiemy lampkę za zwycięstwo i niepodległość i wolność naszego kraju. A jak nastroje wobec wygranej? Nie mamy wyjścia, wygramy. Pytanie tylko kiedy. Czy Dzień Niepodległości jest najważniejszym świętem?
As you and as a society.
Nawet jeśli wcześniej tak nie było dla wszystkich, jestem pewna, że teraz dla większości jest najważniejsze. Boisz się, że Rosjanie wykorzystają to i zaatakują was? Nie, nie boimy się. Po prostu mamy takie informacje. Nie zmienimy tego przecież. Musimy być gotowi. Nasze wojsko jest gotowe. Jesteśmy po prostu wściekli. Nienawidzimy ich, ale nie boimy się.
Teraz historia. Wschodoznawca i dr Igor Ksenicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o tym, co 31 lat temu doprowadziło do zmiany na Ukrainie.
24 sierpnia 1991 roku, wtedy jeszcze Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, przyjęła deklarację niepodległości. To był efekt czego? Oczywiście rozpadu Związku Radzieckiego. A co wpłynęło bezpośrednio na taką decyzję Rady Najwyższej? To był nieudany pucz Janajewa w Moskwie, kiedy to twardogłowi przedstawiciele komunistycznej partii Związku Radzieckiego chcieli przeciwstawić się demontażowi Związku Radzieckiego. Ten nieudany pucz, w wyniku którego władzę wtedy jeszcze w Rosyjskiej Federacyjnej Republice Radzieckiej przejął Borys Jelcyn, to też umożliwiło Ukraińcom ogłoszenie, zadeklarowanie niepodległości, którą później potwierdziło referendum z 1 grudnia 1991 roku.
Leonid Krawczuk był jednym z trzech przywódców obok prezydenta Rosji Borysa Jelcyna i przewodniczącego białoruskiego parlamentu Stanisława Szuszkiewicza, którzy zdecydowali o likwidacji ZSRR. Był on także pierwszym prezydentem niepodległej Ukrainy w latach 1991-1994. Leonid Krawczuk 12 lat temu był w Poznaniu. Rozmawiałem z nim wtedy m.in. o niepodległości Ukrainy.
Ja wyczuwał i dużo chciał, żeby Ukraina stała krajem.
Czułem i chciałem bardzo, żeby Ukraina była państwem niezależnym.
350 roku.
350 lat.
Ukraina nie była krajem.
Ukraina nie była państwem.
Za czasów Bohdana Chmielnickiego ona była krajem zupełnie nie w tych kordonach.
Za czasów Chmielnickiego była państwem zupełnie w innych granicach.
I od nam, naszemu pokoleniu, w tym числі, mnie udało się stworzyć w 91 roku, w pierwszej w historii, ukraińską državę.
I mojemu pokoleniu, w tym również mnie, udało się w 91 roku po raz pierwszy utworzyć ukraińskie państwo niepodległe.
To przedmiot naszej gordości, naszego bażania, ono realizowane.
I właśnie przedmiot naszej dumy i marzeń został zrealizowany.
Pierwsze Polska ma na swoim kordonie niezależną ukraińską
državę. Po raz pierwszy Polska ma na swojej granicy niepodległe państwo ukraińskie.
I teraz nie Stalin, nie Breżniew, nie Medwiediew, a Krawczuk, Juszczenko, Janukowicz odpowiadają za Ukrainę i za jej stosunki z Polską.
I teraz za stosunki z Polską odpowiadają nie Stalin, nie Breżniew, tylko Krawczuk, Juszczenko, Kuczma, Janukowicz.
Panie prezydencie, czy gdzieś Ukrainie grozi utrata niepodległości? Dlaczego Janukowycz przedłużył stacjonowanie floty rosyjskiej na Krymie?
Czy Ukrainie zagrożuje utrata niezależności? Czemu Janukowycz podążył w stacjonowanie floty czerwonej?
Ja nie думаю, że jej zagrożuje niezależność.
Nie myślę, że jest zagrożenie.
Każdy prezydent może prowadzić taką politykę, jaka będzie nagromadzać postępowo.
Każdy prezydent może prowadzić taką politykę, która będzie
albo silu niezależności,
albo niezależność,
albo silu zależności,
albo siła zależności.
W danym razie prezydent Janukowicz jeszcze nie zrobił takich kroków szkodnych, niebezpiecznych, які давали б мені право сказати, що він веде Україну до незалежності.
Наразі президент Янукович не учинив таких кроків, які давали б підстави до того, щоб мислити, що проводить до загубіння неподлегості.
Є одна деталь.
Є один шчегул.
Ці війська вже були до незалежності.
Ці війська вже були перед неподлегостю.
Україна незалежна не дозволила військам прийти в Україну.
Україна неподлегла, не дозволила цим військам вийти.
Вони вже були там.
Вони ж там були.
Це була база Радянського Союзу.
Це була база Зв'язку Радянського.
Звичайно, ми прийняли тоді рішення, щоб тимчасово ця база була в оренду до 2017 року.
Очевидно, початково подіяли ми децизію, що та, що буде видержавлена до 2017 року.
На мою думку, Янукович не повинен був підписувати зараз цей документ.
Я мислю, що Янукович не повинен був підписувати цього документу.
Він його підписав.
А він його підписав.
Верховна Рада ратифікувала.
Рада найвища ратифікувала.
Це не є узгоджено з Конституцією.
То не є згодне з Конституцією.
Але говорити, що сьогодні це може стати негайно небезпекою, я так не скажу.
Але мовить, що то може бути натихмістовим небезпечним.
Я скажу, що воно впливає на суверенітет України.
То впливає на суверенітет України.
Воно впливає на політику України.
Впливає теж на політику України.
Перебування російських військ і інтерес, через, в тому числі через базу, на південному напряму, стратегічні інтереси Росії, хоче, цього Україна ще не хоче, вона втягується в орбіту інтересів Росії.
Попри те, що війська стаціонує на południu України, то Україна хоче чи не хоче, то мимо всього є втягнута в політику Росії.
Леонід Кравчук змарł в маю цього року. Був то фрагмент розмови з 2010 року з першим українським президентом. Вtedy цілий час російська флота мала базу на Кримі. А 4 роки по тій розмові росіяни Крим зайняли. Вtedy також вибухла війна в Донбасі, а атак на цілу Україну наступив 24 лютого цього року. Певна частина історії Польща ділі з Україною. Ході очевидно о вілолетнє учем'янження в системі Зв'язку Радянського. В 89 року Польщі удало się od tego jarzma uwolnić. Natomiast Ukrainy Rosja do dziś nie chce odpuścić. Dlaczego ten region jest dla nich aż tak ważny? Ponownie wschodoznawca, dr Igor Ksenicz.
Rosja nie może pozbyć się Ukrainy, że tak powiem, bo Rosja wywodzi swoje korzenie z Rusi Kijowskiej, tak? Nie z Rusi Moskiewskiej, tylko z Rusi Kijowskiej. Dlatego też ten Kijów musi być pod kontrolą rosyjską, bo to będzie legitymizowało to, że to właśnie Rosja jest jedynym prawowitym spadkobiercą Rusi Kijowskiej. Tak? To jest też oczywiście aspekt religijny. Rosyjska cerkiew na Ukrainie była takim bardzo silnym elementem, instrumentem rosyjskiego wpływu. Ukraina jest ważna z perspektywy strategicznej, bo jest naturalnym łącznikiem pomiędzy Europą i Azją. Kontrola nad Ukrainą, no to jest kontrola nad Eurazją. Co jest dla rosyjskich elit bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żeby nie udały się reformy na Ukrainie, żeby nie udało się wprowadzić takiego zachodniego modelu cywilizacyjnego. Dlaczego? No bo to będzie dla, oczywiście niestety mówiąc z perspektywy rosyjskich elit, to będzie impuls dla samych Rosjan, dla społeczeństwa rosyjskiego, że przecież można się zmienić. A tego rosyjskie elity oczywiście nie chcą, no bo wiadomo, że to jest państwo oligarchiczne, skorumpowane. Więc Ukraina mogłaby być takim rozsadnikiem niepokoju w Rosji.
Mimo tego wielkiego święta, wojna wciąż trwa. Niestety obecnie trudno powiedzieć, co będzie dalej, jakie scenariusze są możliwe, mówi specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności dr Jacek Raubo.
Zależą one od kilku czynników o wysokim stopniu nieprzewidywalności. Pierwszy z nich to jest polityka rosyjska, a więc pewna relacja między nie tylko elitami kremlowskimi, ale również społeczeństwem rosyjskim, czy też gospodarką rosyjską. To przekłada się na zdolności do działania, zdolności do okupowania części terytorium, ale przede wszystkim kontynuacji tej agresji w wymiarze czy to taktycznym, czy to operacyjnym. A więc to jest ten pierwszy element. Drugi to jest zdolność obronna Ukrainy. To też jest kwestia polityczno-wojskowo-społeczna. No i trzeci z elementów działania państw innych niż Rosja i Ukraina. Dotyczy to zarówno tych państw, które wspierają Ukrainę, ale też tych, które w jakimś tam stopniu pozostają neutralne lub wspierają bezpośrednio Rosję. Wydaje mi się, że musimy być przygotowani na długotrwałe działania zbrojne, bo nie widać ani załamania woli po stronie rosyjskiej, ani też potencjału, który by doprowadził do przełamania strategicznego po stronie ukraińskiej, czy też możliwości Zachodu, jeśli chodzi o uzbrojenie i wyposażenie Ukrainy tak, aby mogła ona przewagą technologiczną zniwelować na przykład rosyjskie przewagi ilościowe. Trudno wyobrazić się, żeby Rosja cofała się z całości terytorium okupowanego. Byłby to olbrzymi cios wizerunkowy nie tylko dla samego Władimira Putina, który jest twarzą tej inwazji, ale również dla całego systemu rosyjskiego bazującego na takim wysokim pozycjonowaniu roli i znaczenia sił zbrojnych. Stąd wydaje się, że Kreml oraz wszyscy dygnitarze wokół Kremla szukają jakiegoś porozumienia, które mogłoby być może w dłuższej lub krótszej perspektywie czasu przypominać coś w rodzaju tych porozumień mińskich, gdzie z jednej strony Rosja może ogłosić sukces, no, na przykład, nie wiem, włączyć część terytorium suwerennego Ukrainy do swojego terytorium w sposób nielegalny, a z drugiej strony no, wskazać, że może zastopować operację wojskową, czyli nie ponosić kosztów, a przede wszystkim w jakimś stopniu złagodzić presję sankcji zachodnich.
To dr Jacek Raubo. Co dalej z wojną? Czy ten konflikt może trwać latami? Jak państwo oceniają postawę Polski i całego Zachodu? Zapraszamy do rozmowy. 61 8 654 654. Audycja w środku dnia w Radiu Poznań do godziny 13. Minut po godzinie 12 o wojnie, o tym, co dzieje się od pół roku za naszą wschodnią granicą dzisiaj w audycji w środku dnia. Panie Bogumile, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Ja uważam, że doktor Jacek Raubo jest oczywiście dobrym znawcą, ekspertem w tej dziedzinie i dlatego dziwię się, że on przewiduje jako jedną z możliwości, że Ukraina odda jakąś część chociażby tymczasowo Rosji. Przecież Ukraińcy wyraźnie powiedzieli niejednokrotnie, że oni nie oddadzą ani kawałka swojej ziemi. Także uważam, że to jest nieprawdziwa teza. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. 618-654-654. Co dalej z tą wojną? Jak państwo na to wszystko patrzą? Jakie scenariusze są możliwe? Panie Romanie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłaniam się. Ja obserwuję tą wojnę od samego początku i moje zdanie, jeżeli chodzi o tą wojnę, to jest takie, że pozwolić tym bandytom, bo to inaczej nazwać nie można tego narodu, na to, że oni mogą rujnować, niszczyć, zabijać, gwałcić. Wolno im wszystko. Natomiast Ukraińcom nie wolno nawet patyczkiem rzucić na ich terytorium, bo świat się obraził, bo będzie nie wiadomo, co się stanie. Przecież my jako społeczeństwo jesteśmy dużo, dużo silniejsi od tego bandyty. Dlaczego na to się pozwala? Dlaczego pozwala się na to, że on może robić, co mu się żywnie podoba? A my nie możemy nic, ewentualnie tylko pomagać tym Ukraińcom, pomagać temu narodowi. Jak to jest? Niech mi pan wytłumaczy, panie redaktorze, niech ktokolwiek wytłumaczy, jak można do tego dopuścić, że jeden kraj może robić wszystko, jeden człowiek może robić wszystko, co mu się chce. Może oskarżać każdego jednego, wywyzywać by tego, a pozostali muszą siedzieć cichutko, stać w szeregu i kiwać głowami albo ewentualnie coś innego mówić. Nie mogę sobie tego wyobrazić i nie zajmuję się polityką, nie jestem politykiem, nie jestem innym, ale to samo jest w życiu. Że jakiś jeden człowiek opanuje dzielnicę, ulicę i jemu policja, milicja, czy ktokolwiek nikt nie robi, dlatego że na wszelki spokój, żeby było cicho, to jest to samo tutaj z tym krajem. No, nie może świat wziąć, zrobić coś z tym. Dziękuję bardzo.
Życzę
przyjemności, do widzenia.
Również wszystkiego dobrego, to pan Roman. Może ktoś z państwa odniesie się do słów właśnie naszego słuchacza. Panie Pawle.
Dzień dobry. Właśnie chciałem odnieść się do słów tutaj pana Romana. No, z jednej strony pan Roman ma wiele racji, z drugiej strony jest na to przyzwolenie co niektórych krajów. Zobaczmy, historia znowu się powtarza, a niestety lubi się powtarzać, a ludzie z tego nie wyciągają żadnych wniosków. Niech pan zobaczy, co było przed II wojną światową. Hitlerowi pozwalało się też na wszystko, za cichym przyzwoleniem finansistów różnych i tak dalej. No i potem mieliśmy to, co mieliśmy, ból i łzy. Tu jest dokładnie to samo i powiem tak, kto na to pozwala? No może to będzie niepopularna teza, pozwalają Niemcy, bo się boją, tak? Niemcy są słabe jak nigdy, a do tego wszystkiego jest, nie wiem, tak po prostu jakiś taki dziwna taka zmowa, że tak jak tutaj ten pan mówił, że Ukraina nie może wyrzucić kamyczka na strony Rusków, a Rusek może wszystko. No ludzie, no raz porządnie łomoc spuścić i koniec, już więcej...
Panie Pawle, a co dalej z tym konfliktem? Jaki pan scenariusz przewiduje?
Scenariusz? Proszę pana, żeby nie doszło do kolejnej Jałty, że za plecami Ukrainy ktoś będzie znowu jątrzył, podpisze jakieś umowy, tak jak nas się sprzedało Ruskom, tak samo mogą zrobić część Ukrainy, tak jak tutaj mówił pan Raubo, może być oddana Ruskom, a Ukraina nie będzie miała nic do gadania, my będziemy znowu machać szabelką, będziemy się tutaj wściekać na to, że było to zrobione po cichu, a oczywiście nas się później za to będzie karać, rozliczać i tak dalej, i będzie się na nas przywieszać. Powiem tak, obawiam się, że ta wojna to będzie trwała jeszcze przynajmniej z pół roku, jak nie dłużej. No ale chwała za to, że u Ukraińcy nie zrobili tego, co w 2014, tylko po prostu pokazali...
Chwycili za broń i walczą o swój kraj. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Teraz pan Wiktor.
Dzień dobry. No, mnie kompletnie dziwi postawa tak zwanego wolnego świata, tak zwanego Zachodu, ale to samo robiono właśnie, tak jak pan poprzednik powiedział, w okresie II wojny światowej, bo pamięta pan ów dwuwiersz brzmiący po angielsku Betteret, den det, po niemiecku Liberot, als tot. Na pewno pan wie, co to znaczy. Mhm. Lepiej być czerwonym niż martwym, ale ci, którzy to wymyślili, którzy rozpowszechniali, nie wiem, czy sobie nie zdawali z tego sprawy, czy w przerywie złej woli, że bo przecież, że będąc czerwonym, można być również martwym, o czym się przekonali wszyscy ci, którzy żyli tak jak my za żelazną kurtyną, prawda?
Nie spodziewa pan się szybkiego zakończenia tej wojny?
No, niestety nie. Musiałby nastąpić cud nad Donem, tak jak u nas w 20 roku nastąpił cud nad Wisłą.
Bardzo.
To może wtedy by coś tego... Ale po co by się tak stało, to cały świat, również ten tak zwany postępowy, musiałby zrobić to, o co prosiła Maryja w czasie objawień w Fatimie, te trójkę dzieci. Módlcie się za Rosję. To ja myślę, że one nawet nie miały pojęcia, co to jest ta Rosja. One zapewne myślały, według mnie, one myślały, że ta Rosja
to jest imię jakiejś nierządnicy słynnej na cały świat, która gdziekolwiek jeździ po świecie, tam kupcie swoim ciałem. Ona nie miała na pewno pojęcia, że to chodzi o kraj.
Bardzo dziękuję, panie Wiktorze. 35 minut po godzinie 12. Wróćmy na Ukrainę. W Kijowie życie toczy się w miarę normalnym rytmem, mówi Maryna Stiepańska.
Wciąż mamy trochę ochrony przeciwczołgowej. Już jest trochę mniej forpoczt niż wiosną. Zostało tylko kilka, głównie na granicach miasta i w strategicznych miejscach oczywiście. Bary, restauracje działają. Piękni ludzie, piękne ukraińskie kobiety chodzą po ulicach. Niedużo, ale są też jakieś koncerty. Nawet byłam na kilku. Zazwyczaj są to koncerty charytatywne z darmowym wejściem, na których jest zbiórka na armię. Taka jest różnica w kulturze. Ale ludzie cieszą się życiem. Mieliśmy dyskusję na Facebooku. Niektórzy mówili, jak śmiecie korzystać z życia, kiedy tylu ludzi ginie na froncie. Ale mnóstwo żołnierzy odpisało na to, że oni właśnie za to walczą, za to życie. Ale naturalnie czasami nie mamy ochoty się cieszyć życiem. Mamy do tego mnóstwo powodów. Jesteśmy zniszczeni emocjonalnie. Wiem też, że mnóstwo Ukraińców jest teraz w Polsce, więc pozwól, że coś im powiem.
З Днем Незалежності, друзі, вітаю вас, тримайтесь, ви повернетесь додому. Всіх обіймаємо, чекаємо вдома.
Maryna życzyła swoim rodakom, którzy musieli opuścić domy, wszystkiego najlepszego i dodała, że kraj czeka na ich powrót w bezpiecznych okolicznościach. Z Maryną Stiepańską rozmawiała Sandra Soluk, a my wracamy do rozmowy z państwem. 12:37 na zegarze o tym, co dzieje się na Ukrainie dzisiaj w audycji w środku dnia. Panie Jerzy.
Tak, witam państwa. No moim zdaniem ta wojna tak szybko się nie skończy, ponieważ Rosjanie sobie nie mogą pozwolić, żeby nie wyjść z tej wojny z jakimkolwiek twarzą po prostu. I mi się wydaje, że ta wojna będzie bardzo, ale to bardzo długo jeszcze trwała. Druga sprawa, jeśli chodzi o świat, to mamy normalnie kocioł na całym świecie. Bo jeśli chodzi na przykład o tych uchodźców, którzy napływają do tej Europy, to jest wina niestety, ale Amerykanów. Bo oni zrobili ten kocioł w Afganistanie, w Iraku, w Libii. I wszędzie, prawda, zrobili ten kocioł, wycofali się za ocean, a Europa teraz na tym cierpi. Ja te uchodźców wszystkim zapakowałem na statki, to do Amerykanów. Do Amerykanów.
Panie Jerzy, dzisiaj o całej sytuacji międzynarodowej nie jesteśmy w stanie rozmawiać, bo nasz czas jest ograniczony.
Jeśli chodzi o Ukrainę, to niestety, ale ta wojna będzie, ale to będzie trwała jeszcze sporo czasu. Tak jest moje zdanie.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. 618-654-654. Zapraszam państwa do rozmowy. Dziś Dzień Niepodległości Ukrainy. Czego państwo dziś życzą Ukrainie, Ukraińcom w dniu ich święta? Panie Rafale, dzień dobry.
Halo, dzień dobry, witam.
Witamy.
Radio, chwilę. Tak, jestem ponownie, witam. No ładna pogoda dzisiaj, w Poznaniu 24 stopnie, przyjemna temperatura. Cóż, czego ja życzę narodowi ukraińskiemu? No na pewno tutaj przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości, obrony ojczyzny, tak jak bronicie, to naprawdę to jest no niewiarygodne wręcz. Przy takiej tej ruskiej armii, mega dobrze uzbrojonej, to naprawdę jest no niewiarygodne i to jest godne podziwu. A co do wszystkim, no cóż, no wszystkim, którzy zginęli, no to wieczny odpoczynek razem bez Pana. Ale to chciałem mówić, no wydaje mi się, że ta wojna też się długo nie skończy. Dlaczego? Bo dzisiaj słyszałem, właśnie rano był w kluczowym temacie prezydent Aleksander Kwaśniewski, gościem były prezydent, no i bardzo rozsądnie ten człowiek mówił, chociaż możemy mieć różne poglądy, różne
zdania.
No, ale bardzo mądrze mówił, że Ukraina jest za mocna, żeby się powstać, a Rosja zaczyna robić coraz słabsza, ale więc to może długo trwać. Ja bym chciał, żeby to już się skończyło, bo to już jest równo pół roku i tyle tysięcy ludzi, cywilów niewinnych poginęło, także.
Dziękujemy, panie Rafale. 61865 4654. W ciągu pół roku wojny na Ukrainie Rosja straciła 45 tysięcy żołnierzy, szacuje ukraiński sztab generalny. Panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Ja chciałem tak powiedzieć, że to jest rywalizacja dwóch mocarstw światowych. Chodzi nie tylko o Ukrainę, bo tak naprawdę wojnę wywołały Stany Zjednoczone, jak tam poprzednik powiedział. O co chodzi w Ukrainie? Wywołując wojnę, zarabia się na broń. I Stany Zjednoczone zrobiły podstęp, jak przejąć Ukrainę. Za tam pomoc, która tam już wynosi chyba 13 miliardów dolarów. Za tą pomoc, co Załęski obiecał tym wielkim, bogatym ludziom, Sorosowi, Gatesowi i tak dalej, ziemię. Przejmą całą ziemię ukraińską. Tak naprawdę Ukraińcy staną się wtedy niewolnikami. I nie będą już obchodzić święta niepodległości, tylko będą niewolnikami właśnie tych amerykańskich wszystkich, co dostarczają broń i całą im tą technologię. Także, no i odnieść się chciałem jeszcze do batalionu Azow. To sami po prostu żołnierze, którzy są faszystami, bo na Ukrainie nikt o tym nie mówi. Straszny faszyzm jest jak w latach 30.
Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie.
W Niemczech. Także dziękuję też. Pozdrawiam.
12:41. Audycja w środku dnia. Choć brzmi to może dość okrutnie, wojna potrafi mieć swoje plusy. W przypadku Ukrainy jeden jest bardzo ważny. Przez lata mieszkańcy nie potrafili zbudować wspólnej tożsamości narodowej, zwłaszcza że Rosjanie wciąż mieszali się do lokalnej polityki czy też kultury. Przez równo pół roku od wybuchu wojny w sprawie swojej tożsamości Ukraińcy zdążyli zrobić więcej niż w ciągu ostatnich 30 lat. Doktor Igor Ksenicz.
Idzie ciężko, ale ten proces na pewno przyspieszył najpierw po 2014 roku, czyli po początku agresji, a teraz po 24 lutego, już po agresji takiej pełnowymiarowej. To też trzeba jednak pamiętać o tych różnicach, które na Ukrainie są. Zachód oczywiście i centrum Ukrainy, jeżeli chodzi o deklarację, o tożsamość, jest zdecydowanie bardziej jednoznaczny niż południe i wschód. Natomiast to, o czym mówiłem, czyli najpierw początek agresji w Donbasie w 2014 roku, aneksja Krymu, a teraz wojna już pełnowymiarowa, te procesy zdecydowanie przyspieszyły. I nie jest już niczym dziwnym, na przykład deklarowanie się jako patriota, i to ukraiński patriota, przy jednoczesnym na przykład używaniu języka rosyjskiego. Przy czym, jak pokazują badania socjologiczne, to wykorzystywanie języka ukraińskiego mimo wszystko jest na Ukrainie coraz popularniejsze. To jest pozytywne, to, że zdecydowanie ponad 90% społeczeństwa ukraińskiego czuje się patriotami, popierają niepodległość Ukrainy, na pewno nie chcieliby powrotu czy do jakiejś formy, nie wiem, odnowionego Związku Radzieckiego, czy jakiejś formy protektoratu rosyjskiego. Tego zdecydowanie większość Ukraińców na pewno nie chce.
To wschodoznawca z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. 12:43, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Panie Andrzeju, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Ja w związku z tą wojną chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego, że jak praktycznie Putin wjechał na Ukrainę, to w Polsce COVID się skończył, tak? Jeszcze przed dosłownie samą wojną mieliśmy być wszyscy wyszczepieni, mieliśmy mieć paszporty, a jak tylko Putin wjechał, to COVID się skończył.
I co w związku z tym, panie Andrzeju?
Proszę?
I co w związku z tym?
No i w związku z tym nadprogramowo w czasie tej pandemii praktycznie w Polsce odeszło jakieś 200 tysięcy ludzi. W tej chwili mówimy, że na przykład Rosjan zginęło 50 tysięcy, tak? A porównywalnie Polaków zginęło, można powiedzieć, 200 tysięcy i to my nie potrzebowaliśmy jakiegoś zewnętrznego wroga. Wystarczył nam nasz własny rząd.
Panie,
tak?
Andrzeju, ale ludzie na COVID umierali także w innych krajach. Nie chcę w tej chwili rozmawiać o COVID-zie, bo to nie ten
COVID-a,
temat. Bardzo panu dziękuję
właśnie
za ten telefon. 12:45, kwadrans do godziny 13. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Karol. Co życzysz w tym dniu Ukrainie? No wiadomo, pokoju, zakończenia wojny i rozliczenia tego wszystkiego, rozliczenia Rosji z tego, co tam robi No bo cóż, nieważne w tej chwili jest ta nasza wspólna historia, jak było, ważne jest to, co obecne jest, bo może być jeszcze gorzej. A durno tego pana Krzysztofa, to po prostu nie da się słuchać. Nawet dzisiaj słuchając Kwaśniewskiego w radiu z rana, to nawet taki głupot nie opowiadał, co ten facet. Ja to nie wiem, czy ci ludzie z komuny jeszcze się nie obudzili, że mają takie zdanie na temat wojny. Mówią o jakichś przyjęciu ziem, czegoś, że Amerykan. Ja pierdzielę, ja takich durno to nie słyszałem chyba za 30 lat. To jest jakaś stara, totalna komuna.
Dziękuję bardzo, panie Karolu.
Najlepszego, żeby ci ludzie tam skupmy się dzisiaj. To jest najważniejsze.
Skupmy się dzisiaj, pozdrawiamy również, skupmy się na tym, co się dzieje za wschodnią granicą, ale także na tym, jak my tutaj w Polsce pomagamy. Od początku wojny na targach w Poznaniu działa punkt recepcyjny i magazyn, w którym Ukraińcy mogą zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze przedmioty. Podobne wsparcie świadczy także PCK. Zorganizowano pomoc w siedzibie przy ulicy Głogowskiej. Codziennie odwiedzają to miejsce setki osób. Każdy uchodźca może skorzystać z tego miejsca raz na dwa tygodnie. Punkty cały czas można także wspierać, mówi Bartosz Woźniak z Polskiego Czerwonego Krzyża.
Ale takim stałym punktem i rzeczami, które wydajemy, to głównie żywność długoterminowa.
Panie Bartoszu, a czy prowadzicie zbiórki wśród mieszkańców?
Cały czas taka zbiórka jest możliwa. Mamy magazyn swój przy ulicy Warszawskiej, w którym też przyjmujemy dary.
A są jakieś potrzeby konkretne aktualnie?
Na pewno chemia, włączając to praktycznie wszystkie artykuły od proszków, płynów do prania, żeli, na pewno też artykuły higieniczne dla kobiet, czyli podpaski, tampony, bo to się bardzo szybko kończy, pastę do zębów, artykuły spożywcze tak naprawdę cały czas tak samo. Problem z odzieżą też polega na tym, że jeżeli jest to odzież używana, to musi być ona naprawdę w dobrym stanie, a nie zawsze tak jest, więc zawsze też tłumaczymy, że jeżeli ktoś odzież chce nam dostarczyć, albo to musi być odzież nowa, albo naprawdę w dobrym stanie, a jeżeli chodzi o inne kwestie, jak jakieś medykamenty, czy bandaże i tak dalej, to czasami lepiej jest po prostu przelać pieniądze na konto Czerwonego Krzyża lub też na konto Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu i my w tym momencie będziemy wiedzieć najlepiej, co w danym momencie jest najbardziej potrzebne, pilne i możemy to kupić, można zamówić firmę, która nam to dowiezie we wskazanym miejscu.
To Bartosz Woźniak z Polskiego Czerwonego Krzyża. 618-654-654. Co dalej z wojną? Jakie państwo scenariusze piszą tego konfliktu, który rozgrywa się tak blisko naszych granic? Zapraszam do rozmowy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Jeszcze raz się może włączę do rozmowy. Chciałem przypomnieć historię Krymu. Dlaczego w ogóle Rosjanie zajęli Krym? Oficjalnie to Krym Rosjanie dzierżawili i płacili Ukraińcom niemałe pieniądze.
Panie Jerzy, przepraszam, że przerwę. Nie Krym, a port. Prostu mieli tam swoją...
Sewastopol,
tak, samą flotę, bazę. Ale to nie cały Krym.
Tak, bazę, przepraszam, bazę. I oni doskonale wiedzieli o tym, że niedługo się kończy ten termin, gdzie będą musieli opuścić ten, prawda, Sewastopol i ten cały Krym, ten port na Krymie. I oni wiedzieli o tym doskonale i z chwilą, kiedy Ukraina wyraziła chęć przystąpienia do NATO, no to było wiadomo, że za chwilę będą na Krymie stacjonować wojska, flota amerykańska. I Rosjanie sobie nie mogli na to pozwolić. Dlatego też zajęli cały Krym. Taka jest normalna kolej rzeczy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również. 11 minut zostało do godziny 13. Wróćmy do tych milionów uchodźców, które dotarły po wybuchu wojny do nas, do Polski. Po początkowym szoku przechodzimy do trybu, w którym oswajamy się zarówno z dużą liczbą uchodźców z Ukrainy, ale i także oni przyzwyczajają się do życia w nowym kraju. Skończył się parasol ochronny, ale wyzwania pozostały. Największe z nich wymienia dr Igor Ksenicz.
Podejrzewam, to będą problemy związane ze światą mimo wszystko. Czyli z tym, aby dzieciaki ukraińskie w Polsce dobrze się integrowały. No można już powiedzieć z dużą dozą pewności, że eksperyment wiosenny był nieudany, bo dopuszczenie ukraińskich dzieci do na przykład do egzaminów ósmoklasisty czy maturalnych w Polsce to nie był dobry pomysł, no bo jak w ciągu 2 czy 3 miesięcy dzieciaki miały nadrobić polskie programy nauczania. Więc tutaj na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia. Na pewno kwestie związane z taką normalizacją rynku pracy. Na rynku mieszkaniowym również jest dosyć ciężko, bo ceny najmu rosną, a też trzeba powiedzieć o tym, że już zakończono wypłatę tych różnych zasiłków czy granie pomocy dla obywateli Ukrainy.
Teraz pan Krzysztof, nasz słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja gratuluję bardzo niepodległości Ukrainie i wszystkiego, co z tym związane, ale mam jedno pytanie. Czy my mamy jakąś umowę z Ukrainą, że oni będą nam płacić za te PESEL-e, darmową służbę zdrowia, przybory szkolne, nauczanie Polaków języka ukraińskiego, czy niekoniecznie? Rozmawiałem niedawno z jednym Ukraińcem na budowie i mówi: o, wy Polaki, wy to jesteście takie naiwniaki. Wy sobie zdajcie sprawę, ja cytuję wypowiedź tego Ukraińca. Jakby u was coś było takiego, że wchodzi Niemiec czy Rusek do was, to by my były jeszcze pomogli. I to tyle w takich kwestiach. Życzę miłego dnia.
To pan Krzysztof. Również życzymy miłego dnia. Radio Poznań, audycja w środku dnia. Wojna wiąże się z olbrzymim cierpieniem mieszkańców Ukrainy. Według danych ONZ śmierć poniosło ponad 5,5 tysiąca cywilów, a ponad 13 milionów z nich musiało opuścić swoje domy. Jakub Bielina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej.
Według danych ONZ od 24 lutego pomoc humanitarna dotarła do około 12 milionów Ukrainek i Ukraińców na terenie tego kraju. Do tego należy doliczyć oczywiście miliony osób, które znalazły schronienie poza jego granicami, no choćby w Polsce. Jeżeli chodzi o pomoc polskiej misji medycznej, to na terenie Ukrainy skupiała się ona przede wszystkim na pomocy szpitalom i placówkom medycznym. Widzimy, jak zmienia się ta lista potrzeb, które od szpitali dostajemy, bo na początku było na nie kilkadziesiąt pozycji, teraz te pozycje idą w tysiące. Dostarczyliśmy zaopatrzenie do ponad 50 placówek i to są rzeczy no, od najbardziej podstawowych, jak bandaże, wata, przez łóżka, no po sprzęt medyczny, no taki choćby jak pompy infuzyjne czy respiratory. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc w Polsce, tutaj musimy się zdecydowanie nastawiać na pomoc długofalową. Tu ważne bardzo są też kwestie takie jak choćby pomoc psychologiczna czy nauka języka. No dla tych, którzy zostaną w naszym kraju na dłużej i to pozwoli im prowadzić tutaj normalne życie.
Dziś 24 dzień sierpnia. Dla naszych sąsiadów z Ukrainy ważne święto. Po raz 31 obchodzą Dzień Niepodległości. Bardzo Państwu dziękuję za tę audycję. Za 8 minut będzie godzina 13. Po 13 Franciszek Walerych.